Witam wszystkich jeszcze raz. Dzisiaj to mi przypadł ten przywilej stania tutaj i dzielenia się słowem. Kontynuujemy serię kazań z Ewangelii Marka. I dzisiaj mi przypadł 6 rozdział, pierwsze 13 wersetów. Przeczytamy najpierw pierwsze 6, ja to podzieliłem na dwie takie sekcje. I wyszedłszy stamtąd, przyszedł w swoje rodzinne strony, a szli za nim jego uczniowie. A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu zaś, słuchając go, zdumiewało się i pytało, skąd on ma to wszystko i co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu. Ale Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cuda, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wioski, nauczając. I Marek w swojej Ewangelii ukazuje Jezusa jako sługę Bożego. Życie Jezusa na ziemi podporządkowane było wyższemu celowi. Podkreślają to słowa tejże Ewangelii, to jest 10 rozdział, 45 werset. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył, aby dać swe życie na okup za wielu. Myślę, że jest to jeden z kluczowych wersetów tej całej Ewangelii Marka. We fragmencie, który przeczytałem, w pierwszych wersetach widzimy odrzucenie sługi w Nazarecie. Jezus wraz z uczniami powraca w swoje rodzinne strony, gdzie pracował jako cieśla. I w szabat zaczął nauczać w synagodze. Ludzie zdumiewali się mądrością jego nauki czy towarzyszącymi mu cudami, których dokonywał. Pojawia się głęboka niechęć do niego. Ponieważ myśleli o nim jako jako synu cieśli, synu Marii, bracie Jakuba, Szymona. Gdy przybył jako potężny zwycięzca, w dzisiejszych czasach taki superbohater, zupełnie inaczej by go postrzegali. Ale on przyszedł w poniżeniu i w pokorze. I to ich nie zachęcało do pójścia za Nim, do tego, by uwierzyli w Niego. Jak ciężko nam przychodzi, moi drodzy, rozmowa z naszymi najbliższymi niewierzącymi. Jak trudno zachęcić ich do wiary Bogu. Nie wiary w Boga, bo kiedy ich zapytamy, czy wierzą w Boga, każdy odpowie, że wierzy w Boga. Ta jedna literka stanowi jednak tak wielką różnicę. Uwierzenie Bogu to jest uwierzenie Jego Słowu, życie temu, życie zgodnie z tym Słowem. Często ktoś zarzuca nam, ty mi mówisz o Jezusie, o zbawieniu, przecież ty byłeś taki, owaki, a robiłeś to i to. Można, każdy może sobie w te trzy kropki wstawić swoje, bo każdy coś robił wcześniej. I jeżeli mówi w czasie przeszłym, to jest to bardzo pozytywne. Gorzej, wręcz tragicznie brzmiałoby to, gdy mówił w czasie teraźniejszym. Że mówi, ty robisz, ty jesteś taki. Wtedy, moi drodzy, stoicie w tym samym miejscu, co przed usłyszeniem Ewangelii. Tu powinno zapalić się czerwone światło. Alarm w naszej głowie. Że coś jest nie tak. Rodzina ziemska Pana Jezusa z wersetu trzeciego jasno wynika, że Maria nie pozostała dziewicą po narodzinach Jezusa. Później urodziła synów i córki. Rodzeństwo Pana Jezusa również było bez wiary w Niego. Otwórzmy Ewangelię Jana, 7 rozdział. I od wersetu trzeciego. Wtedy jego bracia powiedzieli do niego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chcesz być znany. Dlatego, jeśli ty takie rzeczy czynisz, objaw się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. I powiedział do nich Jezus, mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas zawsze jest w pogotowiu. Widzimy, że nawet tutaj jego bracia nie wierzyli w niego. Natomiast później Jakub, brat Pana, co możemy przeczytać w liście do Galacjan, Paweł pisze, a pośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Jakub uwierzył po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i był jednym z filarów Kościoła w Jerozolimie później. Tak samo prawdopodobnie Juda, brat Pana, jest autorem listu w Nowym Testamencie. Przez wiele lat również nie wierzyłem, że Jezus miał braci i siostry. Dokładnie 4 braci i siostry, 2 albo więcej, tak? Nie wiemy tego. Wmówiono mi, jak byłem dzieckiem, że Maria była wieczną dziewicą. Jednak jak czytamy w Ewangelię Mateusza, 1 rozdział, ostatni werset, widzimy wyraźnie, że Józef nie współżył z nią, dopóki nie porodziła syna. Dlatego musimy o tym mówić głośno. Może ta wiadomość dla wielu szokująca. Dla wielu może stać się inspiracją do sprawdzenia tego, do otworzenia Biblii. Być może pierwszy raz w życiu. Możemy im podać więcej wersetów. Musicie otwierać, ja tak szybko może. W Mateusza 12:46 jest, a gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nimi rozmawiać. W Mateusza 13:55, czyż to nie jest syn cieśli, czyż jego matce nie jest na imię Maria, jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda. Następnie w Łukasza w 8 rozdziale, 19 wersecie mamy. Wtedy przyszli do niego jego matka i bracia, ale nie mogli podejść z powodu tłumu. I słuchajcie, moi drodzy, niektórzy katolicy twierdzą, że bracia byli kuzynami. Aczkolwiek w każdym z tych fragmentów, które teraz przeczytałem, użyte jest słowo, które w Grece oznacza brata spokrewniony krwią. W Grece było również słowo kuzyn, ale nie zostało użyte w żadnym z tych fragmentów. Poza tym, gdyby byli to kuzyni, to czemu tak często pojawialiby się u boku Marii? Drugim argumentem katolików jest to, że bracia i siostry pochodzą z pierwszego małżeństwa Józefa. Cała ta teoria, jakoby był żonaty z gromadką dzieci, stworzona jest bez jakichkolwiek biblijnych podstaw. Czemu nie ma o tym wzmianki na przykład w spisie ludności w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, bo możemy otworzyć 2 rozdział, wersety 4-7. Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. Następny fragment mamy w Ewangelii Mateusza 2:13. A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział, wstań, weź dziecko, widzimy jedno dziecko, oraz jego matkę, uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu. Widzimy, nie ma tutaj, tak samo jeszcze mamy, droga powrotna do Nazaretu, to jest Mateusza, ten sam rozdział, wersety 20-22. I powiedział, wstań, weź dziecko oraz jego matkę, idź do ziemi izraelskiej. Umarli bowiem ci, którzy czekają na życie dziecka. Nie ma żadnych biblijnych podstaw, by wierzyć, iż to rodzeństwo jest w innej relacji z pokrewieństwa, jak tej, że są dziećmi Józefa i Marii. Wracając do dzisiejszego fragmentu, niewiara Nazareńczyków w dużej mierze utrudniała dzieło Zbawiciela w ojczyźnie. Uzdrowił kilku chorych i to było wszystko. Niestety Pan Jezus ponownie zakosztował samotności w tym, że był niezrozumiany i lekceważony. Wielu Jego naśladowców podziela ten sam smutek. Czy Ty, bracie, siostro, poczułaś odrzucenie tylko dlatego, że wierzysz inaczej? Zachowujesz się inaczej niż inni? Twoje cele życiowe są inne niż większość ludzi na tej planecie. Jeśli na te pytania odpowiedziałeś sobie szybko 3 razy tak, to jesteś na tej właściwej drodze, wąskiej drodze, bo tylko ta jest tą jedyną. Jeśli ktoś mówi, że idzie inną drogą niż wszyscy, tak naprawdę nigdy nie był na tej właściwej drodze. Lecz jeśli gdzieś w głowie są znaki zapytania, to szybko zawróć, skręć w ostry zakręt i wróć tak szybko, jak to możliwe, na tę właściwą drogę. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:6: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Niezwykle istotne jest, jak my traktujemy tego sługę Króla. Jak my reagujemy na tego, który został odrzucony przez tych, którzy byli pewni, że znają go najlepiej. Tak wielu osobom wydaje się, że to ich życie, albo można tutaj użyć słowo ja, moje ja, prowadzi ich ku zbawieniu, a jest zupełnie inaczej, prosto ku zatraceniu. Chodzenie na nabożeństwa, chrzest, nawet służba w zborze nie gwarantują Ci nic, jeśli na Twoim pierwszym miejscu nie jest Jezus. Jest kariera zawodowa, chęć posiadania dóbr materialnych, nie wiem, pieniądze, dobry samochód, markowe ciuchy, bo chcesz zaimponować ludziom. Oczywiście to tylko kilka przykładów, a jest ich znacznie więcej. Robienie tego, co ja uważam za słuszne, nie to, czego oczekuje Bóg, tylko ja. Lub jeśli uważasz, że jesteś zbawiony i możesz robić, co tylko chcesz, to jesteś w wielkim błędzie. Lub mimo licznych napomnień braci, ty dalej trwasz w grzechu. To czy na pewno możesz nazywać się osobą nowonarodzoną? Jeśli nad twoim życiem panuje grzech, to trzeba się głęboko nad tym zastanowić. W każdym momencie można paść na kolana. Mamy czas łaski. Nie ma się czego wstydzić nawet teraz, czy po kazaniu. Możemy prosić Pana o wybaczenie, następnie pokutować, odwrócić się od grzechu i nie trwać w nich. Teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment z pierwszego listu Piotra. Pierwszy rozdział to jest 15 i 16 werset. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I teraz jeszcze tak dla kontekstu, 5 rozdział Galacjan, wersety od 19 do 21. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich już wam mówiłem, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy czynią te rzeczy, do Królestwa Niebieskiego nie trafią. Widzimy tutaj w tych dwóch fragmentach, że nie możemy czynić tych rzeczy i nazywać się osobą nowonarodzoną. Jesteśmy świętymi, jeżeli naprawdę uwierzyliśmy, jeżeli mamy... Mogliśmy tak żyć wcześniej, jeżeli nie znaliśmy Boga. Teraz jednak, jeżeli mamy osobistą relację z Jezusem, niemożliwe jest żyć tak, że inni nie widzą w nas żadnych zmian. A nasze życie, trwanie w grzechu jest niczym innym jak totalną hipokryzją. Ponieważ nazywamy się naśladowcami Jezusa, a nasze życie kompletnie temu zaprzecza. Nie wiem, tak... Chciałem się z wami podzielić właśnie tym, że coraz więcej osób, słuchając kazań, wydaje się, że oni wierzą, ale tak naprawdę właśnie ich serce, ich życie jest dalekie od tego i uznaję to za coś, co chciałem to dzisiaj włączyć w kazanie. Akurat była ku temu sposobność i naprawdę myślę, że nie ma się czego wstydzić, bo można i latami chodzić do zboru, a tak naprawdę nigdy nie masz tej relacji z Jezusem. Teraz przejdźmy do drugiej sekcji. To są od 7 wersetu do 13. Wtedy przywoławszy do siebie 12, zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im też moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby oprócz laski nie brali na drogę niczego, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie, lecz żeby założyli sandały i nie wkładali dwóch szat. Potem mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do jakiegoś domu, zostańcie tam, dopóki stamtąd nie odejdziecie. A jeśli was ktoś nie przyjmie i nie usłucha, wyszedłszy stamtąd, strząśnijcie pył z waszych nóg na świadectwo przeciwko nim. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądu niż temu miastu. Wtedy wyszli i głosili, że ludzie powinni pokutować. I wypędzali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejkiem i uzdrawiali. Widzimy, że Pan Jezus wysyłał ich po dwóch. W ten sposób głoszenie bywało potwierdzone w ustach dwóch świadków. Była też w tym siła i wzajemne wsparcie we wspólnym podróżowaniu. Dał im również moc nad duchami nieczystymi, co jest godne zauważenia. Jedną rzeczą jest wypędzić demona, ale moc do takiego działania dostali od samego Boga. Gdyby Królestwo Pana było z tego świata, nigdy nie wydałby poleceń, które zostały zapisane w wersetach od 8 do 11. Są one tak naprawdę dokładnym przeciwieństwem tego, co nakazałby przeciętny światowy dzisiejszy lider, przywódca. Mieli wyruszyć bez zapasów, bez chleba, bez torby podróżnej, bez portfela. Ciężko to sobie wyobrazić, tak? Mieli ufać Panu, że zaspokoi ich potrzeby. Ich życie miało być życiem wiary. Bezgranicznie musieli ufać Panu. Pozwolono im zabrać za to sandały i laskę. Być może do ochrony przed zwierzętami. Wystarczył też jeden płaszcz. Z pewnością nikt nie mógł zazdrościć uczniom ich stanu posiadania. Ale też widzimy, że nikt nie był przyciągnięty do chrześcijaństwa możliwością wzbogacenia się. Jezus daje tyle, ile uzna, że nam wystarczy. Cokolwiek uczniowie mieli posiadać, musiało pochodzić od Boga. Byli całkowicie zależni od Niego. Uczniowie byli ubrani bardzo skromnie. Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że wręcz ubogo. Ale to nic bardziej mylnego, dlatego że byli obdarowani Jego mocą. Byli reprezentantami Bożego Syna. Celem ich misji było zwiastowanie o tym, który nie szukał wygód ani zaspokojania swoich potrzeb. Zwiastowanie nie mogło pójść na kompromis, poszukując luksusów, wygód czy łatwizny. Dlatego Jezus powiedział im, korzystajcie z oferowanej gościnności. Gdziekolwiek się z nią spotkają, mieli pozostać tam aż do swego odejścia. Ta wskazówka miała zapobiegać przenoszeniu się w inne miejsca, aby uzyskać bardziej komfortowe warunki. Jak często my uciekamy lub sami siebie usprawiedliwiamy tym, że nie głosimy ludziom. Bo my nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy dobrze wyposażeni. Tylko pytanie, jakie się samo nasuwa, co potrzebujemy, by głosić ludziom? Nie musimy znać Biblii na pamięć, nie musimy znać teologii. Wystarczy mówić o Jezusie i o tym, co On zrobił w Twoim życiu. My mamy mówić, a Duch Święty powinien ich przekonywać. Musimy pamiętać, że to nie my zbawimy ludzi, a tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, który nie złotem ani srebrem, ale nas wykupił, ale swoją drogocenną krwią. Jeśli ktoś odrzuca uczniów bądź ich poselstwo, nie mieli obowiązku pozostawać tam. Gdyby tak robili, rzucaliby perły przed świnie. Uczniowie odchodząc mieli otrząsnąć proch z nóg, co było symbolem odrzucenia Boga przez tych, którzy odrzucili umiłowanego Syna. Chociaż niektóre z tych wskazówek miały charakter czasowy i później zostały wycofane przez samego Pana Jezusa. Otwórzmy teraz Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, 35 werset. I tutaj zauważymy zmianę, jaką Pan Jezus zastosował. I powiedział do nich: gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? A oni odpowiedzieli: niczego. Wtedy im powiedział: teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go. Teraz miał ich opuścić i oni mieli wejść w nowy okres służby dla Pana, tak? Nie było już tak fizycznie z nimi Pana Jezusa i zaczynali oni nową służbę. Jednak zawierają, te wskazówki zawierają trwałe wytyczne dla nas, dla sług Chrystusa, które są aktywne w każdym czasie. Nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, byśmy chodzili i głosili Ewangelię. Na pewno nie nasz ubiór, na pewno nie nasza wiedza. Tak naprawdę wiedza nam nie jest potrzebna do zbawienia, tylko wiara. Też czasami spierałem się w pracy, że ktoś mówi, że lepiej zna Biblię, ale widzimy teraz z upływem czasu, jak te osoby żyją. Nie tak, jak jest napisane w Biblii, tylko to ich ja niszczy ich. W tym fragmencie Marek przypomina nam wierzącym o zaufaniu w 100% Jezusowi. Oni bezgranicznie, uczniowie, zaufali Jezusowi. Wiecznie świeży i entuzjastyczny ton całej Ewangelii stanowi doskonałe antidotum dla tych wierzących, którzy stali się letni i utraciwszy zadziwienie przyjściem Chrystusa, ponieważ Ewangelia Marka jest najkrótsza, najłatwiej ją przeczytać za jednym zamachem. Dlatego polecam dzisiaj, po powrocie do domu, może wieczorem, przeczytajcie ją sobie nawet na głos, a jeszcze lepiej komuś innemu lub wspólnie całą rodziną. Amen.
Amen.